Na początku powiem z kazania, a później trochę o tym, co robi Fundacja Głos Ewangelii. Byłem tutaj parę tygodni temu, ale powiem nowe rzeczy, chociaż, które się dzieją gdzieś tam i są związane z tym, co się dzieje w redakcji. Angelina Kugler grała nam w ostatnią środę, ale tuż przed wyjazdem powiedziała nam niezwykłą historię. Dawno takiej historii nie słyszałem. Niedawno był obchodzony Dzień Ojca. I za naszą zachodnią granicą w tym samym dniu jest duże święto, obchodzone jest Wniebowstąpienie Pańskie. I Angelina pracuje z dziećmi w przedszkolu. To jest luterańskie przedszkole, ale dzieciaki są z bardzo różnych środowisk. I nawiązując do tego święta, powiedziała, że o Panu Jezusie, powiedziała, że Pan Jezus również poszedł do swojego Ojca w niebie, ale powiedział: nie zostawię was, ześlę wam pocieszyciela. I powiedziała jeszcze dzieciakom, że Pan Jezus obiecał, że poszedł tam i że przygotuje nam mieszkanie. I wiecie, co te 4, 5, 6-latki w tym momencie zaczęły robić? Zaczęły wszystkie klaskać dla Pana Jezusa. Z takich niechrześcijańskich domów dzieciaki. I życzę ci, żebyś dzisiaj słuchał Bożego Słowa z takim nastawieniem jak te dzieciaki. Nie żebyś klaskał, ale żebyś wierzył w to, co jest czytane z Bożego Słowa, z taką samą siłą i szczerością, jak zrobiły to te dzieciaki. Zdarzyło wam się, nam się zareagować na Bożą obietnicę w ten sposób, na nabożeństwie? Że ktoś przeczytał słowa Jezusa, że idę przygotować wam miejsce, dom, potem przyjdę i wezmę was do siebie, a tutaj wszyscy klaszą, a te dzieciaki to zrobiły. Podejrzewam, że większość nigdy w kościele nie była. Pamiętam, jak przed laty nagrywałem Mirka Kulca i powiedział, jak miał 11 czy 14 lat, już nie pamiętam. Czy jeszcze, czy mniej, 7, już nie pamiętam. Ale powiedział, że poszedł, ktoś go zaprowadził do kościoła i była to Wielkanoc. I zobaczył krzyżowanego Jezusa. Bardzo podekscytowany, płacząc, powiedział, dlaczego oni to zrobili? Dlaczego przybili Jezusa do krzyża? 7-8-latek. Przyzwyczailiśmy się zbyt bardzo do niezwykłych rzeczy. Żyjemy w świecie, w którym zachodzą bardzo szybkie zmiany. Następują w technologii, komunikacji, polityce, moralności, obyczajach, stosunkach międzyludzkich, stosunkach międzynarodowych. I myślę, że przeciętnemu człowiekowi trudno jest nadążyć za tym tempem zmian, jakie obserwujemy w świecie, w którym żyjemy. Ale jest jedna rzecz w tym ciągle i nie, coraz szybciej zmieniającym się świecie, niestety bardzo rzadko na lepsze, on się raczej zmienia ku gorszemu, na gorsze, ale w tym świecie, który podlega takiej zmianie, jest jedna stała rzecz, która nie podlega żadnej zmianie. Jest to Boże Słowo. To fundament. Cytuję Jezusa: niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Możesz wszystko zmienić w swoim domu. Możesz wymienić, nie wiem, ściany, możesz je przebudować, możesz zmienić dach, możesz, no nie wiem, położyć glazurę, zmienić wygląd kuchni, łazienki. Możesz zmienić podłogę, możesz kupić totalnie wszystkie nowe meble, ale jednej rzeczy nie powinieneś zmieniać. Fundamentu. Nie powinieneś zmieniać fundamentu. Wszystko możesz odnowić, nawet przebudować, ale nie zmieniaj fundamentu. Chciałbym dzisiaj mówić o sądzie i o zdrowej krytyce równa się biblijne napominanie. O osądzie i zdrowej krytyce rozumiane jako biblijne napominanie. Ważna definicja. Osąd pochodzi od diabła, zdrowe biblijne nauczanie, zdrowa krytyka od Boga. Jest problem, bo często nie rozróżniamy pomiędzy osądem a zdrową krytyką. Nie jesteśmy w stanie i nie rozróżniamy często tych dwóch rzeczy. I zrażeni osądem bardzo często nie potrafimy słuchać zdrowej krytyki, biblijnego napominania i pogrążamy się przez to w naszych błędach i grzechach. Bo nie potrafimy słuchać zdrowej krytyki, biblijnego nauczania, napominania. List do Rzymian, 2 rozdział, cytuję. Nie masz zatem wymówki, ty, który osądzasz bliźniego, potępiając jego, potępiasz przy tym siebie. Sam bowiem, jako sędzia, postępujesz podobnie. Apostoł Paweł brzmi tutaj jak współczesny psycholog. My osądzamy w innych najczęściej to, co jest naszym własnym problemem. Wiesz, co odkryłem? Że w postępowaniu mojego taty najbardziej dotykały mnie rzeczy, najbardziej wkurzały mnie te rzeczy, najbardziej denerwowało mnie to, co jest moim własnym problemem, ale potrzebowałem 30 lat, żeby to odkryć. Może jeszcze jesteś w trakcie dochodzenia do tego. Osądzając drugiego człowieka, osądzam siebie, bo w postępowaniu innych najbardziej dotyka mnie to, co jest moim własnym problemem. Czym jest osąd? Czym różni się od zdrowej krytyki, od biblijnego napominania? Zdrowa krytyka, czyli to biblijne napominanie, pozwala człowiekowi pozbierać się i iść dalej. To robi biblijne nauczanie, zdrowa krytyka. Pozwala zobaczyć, co jest do naprawy, pozwala zweryfikować swoje postępowanie, czy to jest swój sposób myślenia. Osąd tego nie robi. Osąd jest werdyktem, jest ogłoszeniem, że wszystko jest skończone i nienaprawialne. To jest osąd. Osąd to wydanie wyroku. Po nim nie ma żadnej nadziei na przyszłość. To robi osąd. Osąd to sytuacja, w której stawiasz na kimś tak zwany krzyżyk i mówisz, że dla tego człowieka, dla tej sytuacji nie ma żadnej szansy na zmianę. Wydajesz ostateczny wyrok. Kropka, koniec, pozamiatane. To jest osąd. Rzymian 2:2. I wiesz, o kim ten tekst mówi? O tym, którzy osądzają. A wiemy, że wyrok Boży na winnych takich czynów jest jak najbardziej słuszny. Kto ciebie ustanowił sędzią? Kto mnie ustanowił sędzią? Wyobrażasz sobie tutaj w Międzyzdrojach kogoś, kto na swoim domu umieścił tabliczkę taką czerwoną i białe litery Sąd Wojewódzki. Ani nie skończył żadnych studiów, ani nie zrobił aplikacji, ani nie ma żadnego przygotowania, ani nigdzie nie jest zarejestrowany Sąd Wojewódzki. Byśmy się śmiali, nie? Jakie mam uprawnienia, żebym kogoś osądzał? Kto ciebie ustanowił sędzią? Mówisz, ale słyszałem, że on czy ona to zrobiła. To i tamto. A może powinieneś zapytać Boga, czy rzeczywiście tak się stało? Zapytałeś kiedyś, gdy ktoś przyniósł ci informację o drugiej osobie, Boga, czy rzeczywiście tak się rzeczy wydarzyły? W ogóle zaświtało ci takie pytanie? Czy chcę naprawdę pomóc? Jeżeli naprawdę chcę pomóc, to Biblia mi daje drogę. Idź i porozmawiaj. Sam na sam z tym człowiekiem. Taka jest biblijna droga rozwiązywania problemów. Jest jedna rzecz, która zmienia serce człowieka. Prawdziwa miłość. Tylko jedna rzecz jest w stanie zmienić twoje i moje serce, serce drugiego człowieka. Prawdziwa miłość. Ci z nas, którzy są dziećmi Bożymi, tego doświadczyli. Co zwykle dzieje się, gdy o kimś słyszysz coś niepokojącego? Idziesz bezpośrednio do niego, by porozmawiać i wyjaśnić to, co usłyszałeś, czy raczej idziesz do kogoś innego, pierwszej, drugiej, trzeciej, kolejnej osoby i dyskutujesz, co rzekomo zrobił tamten człowiek czy tamta siostra. Jeżeli rzeczywiście martwi cię coś w zachowaniu, słowach, postępowaniu, nauczaniu drugiego człowieka, Biblia mówi, idź do niego osobiście i porozmawiaj. Powiedz, słyszałem, że tak myślisz, że powiedziałeś to i to. Czy tak zrobiłeś? Czy to jest prawdą? Czy to nie jest prawdą? Jeśli powie nie, tak nie myślę, tak nie zrobiłem, tak nie powiedziałem, oddaj to Bogu i zostaw to. Ale gdy brakuje ci odwagi, by pójść do człowieka i z nim porozmawiać osobiście, te niejasności, idziesz do kogoś innego i ten ci coś dorzuci, pójdziesz do kolejnego człowieka, on ci również dorzuci coś, ten kolejny ci coś dorzuci i potem po rozmowie z 8, 10 masz historię pełną faktów. Gdybym usłyszał jakieś, no nie wiem, negatywne uwagi o kimś z was, stwierdzenia, jakieś fakty, negatywne rzeczy i nie poszedłbym z tym do ciebie, ale poszedłbym, nie wiem, do Grześka, to jakby można było określić mnie i moje postępowanie? Co bym zrobił? No śmiało. Byłbym plotkarzem, tak? To plotkarstwo w najczystszej postaci. Taka definicja plotkarza, może się przyda. To osoba, która nigdy w twarz nie mówi ci tego, co mówi za twoimi plecami. Plotkarz to taka osoba, który nigdy nie powie ci w twoją twarz to, co mówi za twoimi plecami. To jest plotkarz. Zdarzyło ci się o mnie mówić negatywne rzeczy poza moimi plecami? Czy też powiedziałeś mi to wprost? Jeżeli nie powiedziałeś mi tego wprost, to już wiesz, jak się nazywasz, nie? Czy zdarzyło ci się, że inne osoby przychodziły do ciebie i mówiły negatywne rzeczy o innym człowieku? Nie wiem, o starszym zborze, o zboru, o jakimś diakonie, o pastorze, nie wiem, o jakimś zborowniku. Czy zdarzyło ci się, że przyszedł ktoś do ciebie i negatywne rzeczy mówił? Wiesz, do mnie ludzie nie przychodzą z takimi rzeczami. Wiesz dlaczego? Moim pierwszym pytaniem jest, czy już porozmawiałeś z tym człowiekiem? I nie przychodzą. Czy już porozmawiałeś z tym człowiekiem? Rozumiem, że gdy ktoś do ciebie przychodzi z jakąś informacją, którą usłyszał jakiś inny człowieku, to rozumiem, że twoją pierwszą reakcją jest pytanie, czy już porozmawiałeś osobiście z tą osobą, o której mówisz? Tak było? Tak się dzieje? Nie zrobiłeś tak? Nie zadałeś takiego pytania? No i mam pytanie, dlaczego tego nie zrobiłeś? Dlaczego nie zrobiłeś tego, co wyraźnie mówi Biblia, że należy zrobić w tej sytuacji? Jeżeli tak nie zrobiłeś, to przyczyniłeś się do tego, że ktoś przekroczył Boże Słowo, a ty mu w tym pomogłeś i stałeś się uczestnikiem jego grzechu. Czy twoja Biblia mówi, że gdy widzisz, że twój brat grzeszy, to idź i porozmawiaj z tym, z innym bratem lub siostrą ze zboru kościoła albo skonsultuj to jeszcze z 2-3 osobami? Tak mówi twoja Biblia? A jak często to robimy? Biblia pyta, czy nie wiesz, że złe rozmowy psują dobre obyczaje? Czym jest osąd? Czym jest osąd? To działanie, w którym wchodzę w kompetencje, które się należą jedynie Bogu. Osąd to działanie, w którym wchodzę w kompetencje należne jedynie Bogu. Staję się sędzią. Oceniam kogoś w sposób ostateczny. On jest taki, on tak myśli. Kropka. I od tego mojego sądu nie ma już odwołania. Uważaj, co mówi Boże Słowo. Bo jakim sądem sądzisz, to jest ważne. Takim sądem zostaniesz osądzony. Jaką miarą mierzysz, tak taką miarą zostanie zmierzony. Wiesz, jak jest z osądem? To tak jakbyś nastąpił na grabie. Wiesz, kto tymi grabami dostanie? Tak jest z osądem. Gdy uruchamiasz osąd, on uderzy w ciebie. To jest kwestia czasu. To nie jest pytanie, czy uderzy. To jest kwestia czasu. Kiedy? List do Koryntian, pierwszy list, czwarty rozdział. Apostoł często był osądzany przez ludzi. Wiemy, co o nim mówiono. Pierwszy list, czwarty rozdział. Jego postura nędzna, mowa do niczego. Lub jak inne tłumaczenie mówi, jego wygląd zewnętrzny lichy, mowa do niczego. Wiecie, nawet dobrego kazania nie można byłoby nagrać z tym, co mówił apostoł Paweł i rzucić do netu. To by się nie nadawało. Wedle standardów wielu ludzi. Jak reaguje apostoł? Oto jak nas traktować, jako podwładnych Chrystusa, odpowiedzialnych za głoszenie tajemnic Boga. 1 Koryntian 4:1. Jaka ważna myśl z tego płynie? Musisz wiedzieć, kim jesteś. Apostoł Paweł mówi jedną rzecz. Jestem podwładny Chrystusa. Zwiastujący słowo, człowiek wykonujący dzieło, służbę, którą zlecił mu Bóg, jest podwładnym Chrystusa, nie jest twoim podwładnym, nie jest moim podwładnym. Jest podwładnym Chrystusa. Apostoł mówi, że to Bóg przyjął go do pracy, to on go zatrudnił. Cytuję dalej. Oto jak nas traktować jako podwładnych Chrystusa, odpowiedzialnych za głoszenie tajemnic Boga, od obdarzonych odpowiedzialnością wymaga się wierność. Jeżeli nie chcę stać się ofiarą osądu, zdaj sobie sprawę z tego, kim jesteś, jaki jest twój status, dla kogo pracujesz, kto cię zatrudnia. Jeśli jesteś sługą Chrystusa, jesteś odpowiedzialny za głoszenie tajemnic Boga i jesteś w tym wierny, bo od obdarzonych odpowiedzialnością wymaga się, apostoł mówi, jednej rzeczy, wierności. Jeżeli mam pewność, że w 100% mam tą świadomość, robię to, czego oczekuje ode mnie Bóg, Chrystus, że wypełniam Jego wolę, to wiesz, co dalej apostoł mówi? Nie ma dla mnie znaczenia, kto mnie będzie rozliczał, wy czy jakiś inny trybunał ludzki. Jaki bezczelny, co? Jeżeli wiem i mam świadomość, jak Bóg ocenia to, co robię, to nie ma dla mnie większego znaczenia, jak ludzie oceniają to, co dla Niego robię. Był taki niezwykły człowiek, John Knox, który potrafił nawet władcom i królom Anglii się przeciwstawić. I gdy już był składany do grobu, ktoś nad jego grobem powiedział takie słowa: tu leży człowiek, który tak się bał Boga, że nie bał się żadnego człowieka. Jeżeli dla mnie jest bardzo ważne, jak ludzie mnie oceniają, to co robię dla Niego, i ciągle pytam i słucham tego, jak ludzie odbierają to, co robię dla Pana Boga, czy też to, co ty robisz dla Boga, bez względu na to, na czym polega ta służba, czy to jest służba słowa, śpiewu, praca z dziećmi, młodzieżą, prowadzenie kawiarenki, sprzątanie, jeżeli ciągle pytam i zbieram te oceny, jak ludzie to oceniają, to znaczy, że nie masz pewności, jak ocenia ciebie Pan Bóg. Bo jeżeli mam pewność, że robię to dla Niego wiernie, w 100%, najlepiej jak potrafię, to naprawdę nie będę musiał ciągle się upewniać, jak jestem oceniany przez ludzi, którym służę. Oczywiście zakładam, że robię rzeczy najlepiej, jak potrafię. Jeżeli dostałeś od Boga 5 talentów i przynosisz Mu kolejne 5, to wiesz, co On mówi? Wspaniale, dobry i wierny sługo, okazałeś się wierny w paru sprawach, teraz postawię cię nad wieloma. Wejdź i wesel się razem ze mną. Nie ma dla mnie znaczenia, co mówią ludzie, jak oceniają mnie i to, co robię, gdy mam tą pozytywną ocenę od Pana Boga. Rób to, co Pan Bóg ci powierzył. Bądź wierny. I miej świadomość, że gdy tak żyjesz, to mówią w niebie o tobie, że jesteś niezły gościu. I możesz uczestniczyć w radości swojego Pana. Apostoł Paweł nie tylko stwierdza, że nie ma dla niego znaczenia, kto go będzie rozliczał, cytuję, wy czy jakiś inny trybunał ludzki, ale mówi, że nawet on sam siebie nie rozlicza, nie osądza. Wprawdzie nie mam sobie nic do zarzucenia, ale to nie dzięki temu jestem usprawiedliwiony. Tym, który mnie rozlicza, osądza, jest Pan. I to się liczy. Jest bardzo ważne, abym miał świadomość, a żebyś ty miał świadomość, że to nie ludzie, nie człowiek, nawet najbardziej utytułowany czy najbardziej wpływowy, ale to Bóg jest moim i twoim sędzią. Apostoł daje dalej radę. Dlatego o niczym nie sądźcie przed czasem, poczekajcie na Niego. 1 Koryntian 4,5. Jeżeli o wszystkim i o wszystkich masz wyrobiony osąd i ludzie przychodzą do ciebie, czy też do mnie, bo mam szczególne poznanie, szczególną zdolność osądzania, wejrzenia w każdego człowieka i każdej sytuacji, to mam problem, to masz problem. Ale jeżeli zdajesz sobie sprawę, że jest wiele rzeczy i spraw, których nie znasz i dlatego nie jesteś sędzią drugiego człowieka, to jesteś w bezpiecznym miejscu. Wiesz, do kogo należy sąd i co Biblia o tym mówi? Sąd należy do Boga i ty, ani ja, nie jestem tą osobą. Sąd należy tylko do jednego i ty nim, i ja nim nie jestem. Nie ma niczego ukrytego, co nie miało być ujawnione. Tak jak wspomniałem, to, czego się doszukuje w drugim człowieku, to, o co go podejrzewam, najprawdopodobniej jest moim własnym problemem. Cytuję, dlatego o niczym nie sądźcie przed czasem, poczekajcie na Niego. On, gdy przyjdzie, ujawni to, co niejasne i ukaże motywy serc. Nic, co jest skryte, takim nie pozostanie. Wszystko zostanie ujawnione. Ale nikt, a tym bardziej Bóg, nie dał mi ani nikomu z nas prawa do przyspieszania tego procesu. Grzech się ujawni. To jest kwestia czasu. Jest jak ziarno. Może być schowany, ale przejdzie pewien czas i wszystko zostanie ujawnione w sposób naturalny. Bóg się o to zatroszczy. Co więcej, On odsłoni motywy serc. On to ujawni. Nie bądź osądzającym, nie bądź krytykanckim chrześcijaninem. W mediach często mamy do czynienia z krytykami. Są krytycy literacy, filmowi, muzyczni, krytycy polityczni. Różnego rodzaju media cytują tych ludzi, pokazują ich, jeżeli to były wypowiedzi nagrywane na wideo. Pokazują ich wypowiedzi, osądy, opinie. A wiesz, jaka jest prawda o tych ludziach? O tych fachowcach, tych ekspertach, o tych krytykach? Często są to ludzie, którzy sami chcieli być muzykami, sami chcieli być twórcami, sami chcieli być pianistami, sami chcieli być reżyserami, ale nigdy się to nie udało. Naprawdę nigdy nie stworzyli czegoś wartościowego. To, co potrafią, z czego żyją, to osąd i krytyka tego, co robią inni. To jest prawda o większości krytyków. Krytyk literacki to najczęściej niespełniony pisarz czy poeta. Nikt nie jest zainteresowany ich własnym pisarstwem czy poezją, bo jest nijakie i słabe byle jakie. I żyją z krytyki tego, co robią inni. Nie wchodź w rolę takiego chrześcijańskiego, kościelnego krytyka, bo gdy to robisz, to dużo więcej mówisz o sobie niż o osobach, które krytykujesz. Czy musisz, czy powinieneś przejmować się tym, że są osoby, które źle, niesprawiedliwie wyrażają się o tobie i służbą, które Bóg ci powierzył? Absolutnie nie. Wiesz, kiedy miałbym problem? Kiedy miałbyś problem jako chrześcijanin, który robi to, co Bóg chce, żebyś robił w swoim życiu? Gdyby wszyscy inni o tobie dobrze mówili, to miałbym problem, miałbyś problem. Tak mówi Boże Słowo. Tutaj na ziemi nigdy nie brakowało i nigdy nie zabraknie oszczerców, zazdrośników, tych, którzy mówią nieprawdziwe rzeczy o innych ludziach, o tych, którzy działają dla Bożego Królestwa. I muszę uważać, żebym nie był jednym z tych chrześcijańskich krytyków. Ważna rzecz do zapamiętania. Nie stanę się ofiarą krytyki, nie będę niszczony przez osądy i plotki, tylko w ten czas, gdy będę wiedział, będę miał świadomość, dla kogo pracuję. Kto mi zlecił to zadanie. I gdy będę wiernie robił to, co mi polecił Pan Bóg. Po drugie, gdy będę chodził w pełni Ducha Świętego, w ten czas ocena tego, co robię, jak żyję, nie będzie czyniona przez człowieka, ale przez Niego. Od Boga to będzie pochodziło. Trzecia ważna rzecz. Muszę mieć świadomość, że Bóg zawsze mnie widzi i zna stan mojego serca i że to Jego ocena tak naprawdę jest jedyną, która się liczy. Prawda o Tobie i o mnie wychodzi w tych sytuacjach, gdy nikt nas nie widzi. Tam jestem, tam jesteś prawdziwym sobą. Oczywiście jest zawsze taki, który mnie i Ciebie widzi. I gdy mam tego świadomość, nie ma znaczenia, kto mnie widzi. Osąd to próba zniszczenia Twojego powołania, Twojego daru, Twojej służby i Twojej wspólnoty. To jest zadanie osądu. Nie wiem, czy zdajemy sobie z tego sprawę, ale Jezus był bardzo często obiektem osądu. Był doskonały, święty, bezgrzeszny. Jeżeli na Niego ludzie wylewali takie brudy, czego się możemy spodziewać, jeśli chodzi o Ciebie i o mnie? Ewangelia Jana, 8 rozdział. Jezus bez przerwy znajdował się w konfliktowych sytuacjach. 8:46, Ewangelia Jana. Jezus pyta, kto z was może dowieść mi grzechu? A jeśli mówię prawdę, dlaczego mi nie wierzycie? Kto jest z Boga, słucha słów Bożych. Wy nie słuchacie. Dlatego, że nie jesteście z Boga. Jezus często w bardzo ostrych słowach zwracał się do faryzeuszy uczonych w piśmie, do ludzi, którzy uważali, byli pewni, że są blisko Boga i mogą innych pouczać. Jezus z tymi ludźmi nie szedł na żaden kompromis. Nigdy. Jezus rozprawiał się z tym duchem osądu, który był w tych ludziach i ucinał to przy samym korzeniu. Tak ich traktował. Mówi im, wy mnie nie słuchacie. A to była elita Izraela. Elita wierzących ludzi. Wy mnie nie słuchacie. Mówi do nich, bo nie jesteście z Boga. Jak odpowiadają? Czy nie mamy racji, że jesteś Samarytaninem i masz demona? Zarzucili mu, że wypędzał demony mocą demonów. Jezus mówi, panowie, chyba czegoś nie rozumiecie. Diabeł wyrzuca swoich? Chyba coś z logiką u was nie w porządku. Ci ludzie nie akceptowali również Jana Chrzciciela. Był dla nich dziwakiem. Mówili, że nie jadł i nie pił. Tego, co wszyscy. Wniosek? Ma demona. Jezus je i pije przyjaciel celników i grzeszników. Jaki wniosek? Też ma demona. Nigdy nie dogodzisz wszystkim ludziom. Nigdy. Ty masz chodzić i żyć dla Boga i przed Bogiem, a nie dla ludzi i przed ludźmi. Ludzi nigdy żaden człowiek nie zadowoli. Mały kościół? Źle. Duży kościół to tylko tłum zmanipulowanych ludzi. Te pieśni już się część się nie podobają, są za stare. Te są za nowe. Muzyka za głośna albo za cicha. Wieczerza z jednego kielicha niehigienicznie, z małych kieliszków dziwnie, niebiblijnie. Dużo miłości zackliwie. Mało miłości to brak miłości. Zwiastujący w garniturze za sztywno, bez garnituru zbyt swobodnie. Nigdy nie zadowolisz, nie dogodzisz wszystkim ludziom. I to nie jest zadanie. Ani twoje, ani moje, ani żadnego ucznia Jezusa. Ważne jest, abym wiedział, czy nastawienie mojego serca, gdy śpiewam tej, czy tą, czy inną pieśń, jest właściwe. Czy nie ma we mnie tej krytykanckiej, osądzającej postawy już na dzień dobry do wszystkiego, czego słucham, na co patrzę? Jak słucham zwiastowania? Tego czy innego? Jak recenzent? Jak krytyk? Czego szukasz? Tego, co Bóg dzisiaj mówi do ciebie? Pytaj szczerze Boga. Panie, czy ci się podoba to, co robię? Panie, czy jesteś ze mnie zadowolony? Zadałeś takie pytanie Panu Bogu? Panie Boże, jak patrzysz na mnie, na to, co mówię, na to, co robię, czy jesteś ze mnie zadowolony? Czy się uśmiechasz? Jestem jego dzieciakiem, jesteś jego synem, jesteś jego córką. On ci powie, jak zapytasz. Panie, czy jesteś ze mnie zadowolony? Bądź szczery przed Bogiem. Nie udawaj, nie manipuluj. Bądź wierny. Dlaczego? Bo wierność wobec Boga i służby, jaką Bóg nam powierzył, jest podstawą dobrej oceny ze strony Boga tego, co robię. Przypominam, nie będziesz ofiarą, nie będziesz niszczony przez osądy i plotki, przez to, co nie jest prawdą, a ludzie to mówią, tylko wtedy, gdy będziesz wiedział, kim jesteś, dla kogo pracujesz, kto ci zlecił tę służbę i gdy będziesz wierny w wypełnianiu tego, co Chrystus ci zlecił, będziesz to robił na 100%. I gdy będziesz wiedział, że liczy się to, jak Chrystus ciebie ocenia, a nie to, jak oceniają ciebie ludzie. A teraz, przez chwilę o tym, co na samym początku powiedziałem i nazwałem zdrową, konstruktywną krytyką, czy też biblijnym nauczaniem. Gdybym w tym momencie skończył to zwiastowanie, to zrobiłbym błąd. Zrobiłbym rzecz niewłaściwą. Wiesz dlaczego? Bo jeżeli byś usłyszał tylko to, co do tej pory usłyszałeś, to mógłbyś dojść do przekonania, że nikt nie może tobie zwracać uwagi, jesteś poza wszelką krytyką, poza każdą uwagą i każdą uwagę na swój temat będziesz uważał jako zamach na siebie, na swoją pozycję, na swój autorytet. A to nie jest prawdą. Musimy być otwarci na zdrową, konstruktywną krytykę, na biblijne napominanie. Jest ona niezbędnie potrzebna, powiedziałem bezwzględnie potrzebna. Nikt z nas nie jest wszechwiedzący. Nikt nie wie wszystkiego. Są potrzebni nauczyciele, ludzie prawdy, które będą korygowały mnie i ciebie w moim życiu. Jak chcesz coś sensownego wiedzieć na temat biblijnego napominania, to jest Psalm 141, to jest dobra lektura. I kiedy widzisz błędy swojego bliźniego, kiedy widzisz, że człowiek, z którym współpracujesz, zaczyna robić to, czego Bóg nie akceptuje, jak się zachować? Jak to zrobić, żeby nie ocenić, nie wydać sądu na tą osobę, a jednocześnie skorygować jego postępowanie? Jak to zrobić? Jak się zachować? Jak to zrobić, nie stając się jego sędzią? Jak coś powiedzieć, jednocześnie go nie osądzając? Jak to zrobić? Pamiętamy, osąd, to co jest charakterystyczne dla osądu, osąd nie daje przyszłości. Osąd to włożenie kogoś do grobu, wszystko skończone i stracone. Zdrowa, konstruktywna krytyka, to co nazywam biblijnym napominaniem, poprawia twoje postępowanie, poprawia twój charakter, twoją służbę, twoją pracę i otwiera przed tobą przyszłość na nowym, wyższym poziomie. To robi biblijne nauczanie. To robi zdrowa krytyka. Konstruktywna krytyka pozwala ci wstać, pójść do przodu. Psalm 141, 4 werset. Nie pozwól memu sercu skłaniać się ku złej sprawie, trzymać się złych przyzwyczajeń, żyć niegodnie jak ludzie czyniący nieprawość. Nie dopuść, abym sięgał po ich smakołyki.
Boże, chroń mnie, abym nie stał się adwokatem swojego grzechu i sędzią grzechu kogoś drugiego. To warto zapamiętać. To jest dobra modlitwa. Boże, chroń mnie, żebym nie był adwokatem swoich grzechów, a sędzią grzechów innych. Boże, chroń mnie przed tym. Chroń mnie przed taką przewrotnością. Przecież Biblia bardzo wyraźnie mówi, że bardziej podłe i przewrotne najbardziej jest ludzkie serce. Twoje i moje, takie jest. Więc to będzie dobra modlitwa, jak będę o to się modlił. Boże, żebyś mnie chronił przed takim zwiedzeniem. Przed takim matriksem. Niech mnie uderzy sprawiedliwy, to będzie dla mnie łaska. Niech mnie taki skarci, to będzie jak najlepszy olejek. Przed nim nie cofnę swojej głowy. Tu ma gość nastawienie do przyjęcia pewnych uwag w swoim kierunku. To jest kaliber, co? Chrześcijanina. Zdrowa, konstruktywna krytyka jest nam niezbędna, jest jak łaska, jak dar. Jak dar, na który nie zasłużyłem. Salomon mówi, że razy przyjaciela są oznaką wierności. Poszukajmy wzoru, jak robił to Jezus. Jezus korygował, napominał, ale nie osądzał własnych uczniów. I żeby to zobaczyć, Ewangelia Marka, 16 rozdział, 14 wers. Jezus często mówił swoim uczniom o śmierci i zmartwychwstaniu i pomimo, że słyszeli o tym wielokrotnie, nie uwierzyli tym słowom. Nie uwierzyli nie tylko Jezusowi, ale ci uczniowie nie uwierzyli tym, którzy przynieśli tę wiadomość, jak Jezus już zmartwychwstał. I Jezus ostro ganił ich za niewiarę i upór serca. Przeczytam ten tekst, żebyśmy zobaczyli, jak brzmi w oryginale. Marka 16, 14. Ewangelia według świętego Marka. Później zaś ukazał się im 11, gdy siedzieli przy stole i słuchaj, wtedy ostro zganił ich za niewiarę oraz upór serca, ponieważ nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwstałego. Zwróciłeś uwagę na słowa, wtedy ostro zganił ich niewiarę i upór serca. Zrobił to ostro. Za co ich ganił? Dlaczego zrobił to tak ostro? Jeden powód. Niewiara i upór serca. Warto zapamiętać, wiara sprawia, że moje serce jest miękkie, wrażliwe na Boga, ludzi. Niewiara czyni serce twardym, zatwardziałym, kamiennym. To czyni niewiara. Wiemy, że Maria była pierwszą osobą, która zobaczyła zmartwychwstałego Pana. Wiemy, że najpierw go nie rozpoznała, ale gdy wymienił jej imię, już nie miała żadnej wątpliwości, z kim rozmawia i że Jezus jest wśród żywych. I wtedy Jezus mówi, Mario, to ja, idź do moich chłopaków i powiedz, że zmartwychwstałem. Kto powinien być pierwszym posłańcem zmartwychwstania Chrystusa? No kto? No już 11 tylko zostało. To tych 11, prawda? To oni powinni być heroldami zmartwychwstania i prawdziwości słów, jakie wypowiadał Jezus, które stały się teraz faktem. A jednak Jezus spotkał się z Marią, to ją wybrał. Zobaczyła, usłyszała, pobiegła, powiedziała. Uwierzyli? Zareagowali, jak zrobili to już wcześniej, cytuję, słowa te jednak brzmiały w ich uszach jak niedorzeczności. Nie uwierzyli tym kobietom. Dosłownie, Słowa kobiet o zmartwychwstaniu ich Pana w uszach uczniów brzmiały jak brednie, dosłownie. 11 szanownych braci, apostołów. Słowa o zmartwychwstaniu, przyniesione przez świadków, uznali za brednie. Nie uwierzyli kobietom, bo to one przyniosły wiadomość o zmartwychwstaniu. Dlaczego? Wiemy. Z powodu niewiary, zatwardziałości, twardości ich serc, z powodu uporu. I myślę, że w tym pokoju, gdzie byli zebrani uczniowie, to musiały być ciekawe rozmowy i komentarze, gdy kobiety przyniosły tę informację. Ciekawe, co, jak mówili, jak argumentowali, jak komentowali to uczniowie. Wiecie, w niebie będzie bardzo ciekawe. Ja z chęcią sobie obejrzę z takiego odtwarzacza niebiańskiego ten moment, tą sytuację. Jak uczniowie argumentowali, przekonywali te swoje siostry, które chodziły za Jezusem, że one opowiadają brednie. To będzie niezły kabaret. Jakie mieli argumenty. Jezus ostro zganił ich niewiarę oraz upór ich serc. Dlaczego? Już wiemy, ponieważ nie uwierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego. Piotrze, nie jest ci wstyd, że nie uwierzyłeś? Jeżeli ty nie wierzysz swoim siostrom, to jak jutro, pojutrze, za tydzień ludzie będą mieli uwierzyć, gdy będziesz im mówił o tym, że ja zmartwychwstałem? Jak będą mogli tobie uwierzyć, jeżeli ty dzisiaj nie wierzysz? Ja chcę, żeby ciebie wysłać i chcę, żebyś powiedział im o moim zmartwychwstaniu. A ty nie wierzysz, musisz pokutować. Ostro, ostro ich zganił. Ale chcę powiedzieć, że to, co zrobił Jezus w 14 wersecie, Jezus nie osądził uczniów, ale ich upomniał. Zganił, ale z szacunkiem i miłością. Dlaczego tak myślę? Bo wiesz, bo następny werset mówi o przyszłości. A osąd nie daje żadnej przyszłości. Wyrok nie daje żadnej przyszłości. Po upomnieniu, zganieniu ich niewiary, uporu serc, 15 werset następny mówi: idźcie do najdalszych zakątków świata. Głoście tam dobrą nowinę, Ewangelię. Wszystkim bez wyjątku, kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony, czyli osądzony. To niezwykłe działanie Jezusa. On nie napomina, upomina, gani po to, aby postawić na nich krzyżyk i powiedzieć im: jesteście do niczego. Zawiedliście mnie. Rozczarowałem się wami. Myślałem, że jesteście apostołami, a wy jesteście do niczego. Usłyszeliście, jesteście do niczego. Nie spełniliście moich oczekiwań. Rezygnuję z was. Odchodzę. Tak zrobił? No, może my byśmy zrobili tak na miejscu Jezusa, ale nie nasz Pan. On ich napomniał, zganił. Teraz mówię, ja teraz was błogosławię. Mam zadanie, mam robotę. Idziecie i głosicie Ewangelię. Jest przed wami przyszłość. Jestem z wami do skończenia świata. Pismo powiada, że sprawiedliwy wiele razy upadnie, ale wstanie. Dlatego, że biblijne napominanie, zdrowa krytyka, napomnienie sprawi, że się podniesie i będzie miał przyszłość przed sobą. Bo Bóg go podniesie. Czy wiemy, że mamy jeden drugiemu pomagać? Mamy pomagać jeden drugiemu. Nie ma idealnych pastorów, nie ma idealnych starszych, nie ma idealnych radnych, nie ma idealnych diakonów, nauczycieli, nie ma idealnych liderów, przywódców. No i sorry, nie ma idealnych zborowników. Ktoś kiedyś poszukiwał idealnego zboru i ten mu nie pasował, poszedł do drugiego, do trzeciego, do czwartego i tak się komuś skarży. Mówi: nie mogę znaleźć takiego dobrego, naprawdę biblijnego zboru, gdzie Boża prawda i Boże standardy byłyby zachowywane. A ten, który go słucha, mówi: bracie, ale jak już znajdziesz taki zbóg, to się przypadkiem do niego nie przyłącz. On taki zdziwiony. Dlaczego? No bo jak się przyłączysz, to go zepsujesz. Wszyscy zawodzimy. Potrzebujemy pomocy. Potrzebujemy wsparcia. Siła osądu jest jak ukąszenie żmii. Osąd to zwiastun i droga do śmierci. To droga na cmentarz. Ale jest Chrystus. Pamiętam, jak przyprowadzono do niego kobietę przyłapaną na cudzołóstwie? Chcieli ją zabić. Święci ludzie. Rzucając kamieniami. No to w ogóle ciekawe, że jak przyszli na nabożeństwo, jak przygotowani przyszli. Oprócz Biblii i śpiewników przynieśli również kamienie. Byli gotowi. Z czym przyszedłeś? Chcieli ją zabić. Słuchaj, Jezusie, zakon mówi, takich należy zabijać kamienując. A ty co mówisz? Oni działali na podstawie zapisów prawa. W ich sercach, w ich postępowaniu nie było miejsca na miłość. Ale to nie ci ludzie są naszym wzorem. Mamy reagować, zachowywać się, czynić, jak czynił to Jezus. A co on robi? Stawia pytanie. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Potem już wszyscy mogą to zrobić. Nie ma problemu. Chodzi o tego pierwszego. Wiemy, co zrobili. Jezus się podniósł i zadaje pytanie. Gdzie są ci, którzy cię oskarżali? I ona mówi: nie ma ich. Odeszli. Nikt się nie potępił? Tylko jeden miał prawo, by pierwszy rzucić kamieniem. Ale to był jedyny, który tego dnia i tego poranku, jeżeli to był poranek, nie miał przy sobie kamienia. I nazywał się Jezus. Idź. Ja ciebie nie potępiam. Jezus może napomnieć, Jezus może ganić, Jezus może ostro ganić, ale Jezus nie potępia. Jezus nie przyszedł, by sądzić. Jezus przyszedł, by zbawić. I nie zapominajmy, że pokutowaliśmy nie dlatego, że nas osądził i potępił, ale dlatego, że okazał nam miłość i nam przebaczył. To dlatego pokutowaliśmy. Jego miłość i Jego przebaczenie podniosły nas z naszego upadku, przyprowadziły do Zbawcy, wepchnęły w Jego ramiona. Wiesz, świętość Jezusa jest jakaś taka innego gatunku niż twoja i moja świętość. Moja i twoja świętość często kłuje. Sprawia, że ludzie trzymają się na dystans. Świętość Jezusa jest innego gatunku, ona przyciąga. Jaka jest świętość obecna w twoim i moim życiu? Osąd to droga na cmentarz. Boża miłość to droga z cmentarza do życia, do domu, do Ojca. Aby Duch Święty zbadał nasze serca. Tak bardzo pragnę, by skończyły się konflikty w naszych domach, aby żony przestały osądzać mężów, a mężowie zaprzestali osądzania swoich żon. Kto się nie myli? Kto nie popełnia błędów? Kto podejmuje zawsze najtrafniejsze, najlepsze decyzje? Kościele, wystarczy już osądzania swoich liderów. Liderze, wystarczy już osądzania i wylewania żalów i okazywania pretensji swojej grupie. Na krzyżu. Na krzyżu Golgoty, na gwoździach dokonało się osądzenie. Chrystus zmartwychwstał. Nasza służba nie jest służbą osądu i potępienia, ale jest służbą pojednania, przebaczenia w Jezusie Chrystusie. Apostoł mówi, że poruczył nam służbę pojednania, nie osądu. Każdy człowiek ma szansę na powstanie ze śmierci do życia. Nawet ten, którego wszyscy przekreślili, nawet ten, który sam z siebie już zrezygnował. Jest nadzieja, bo jest Ojciec, który kocha. Pamiętacie, jak się Saul nawrócił? Żadnego osądu ze strony Jezusa. Pytanie: Saul, dlaczego mnie prześladujesz? Nie powiedział mu kazania. Zadał pytanie. Ananiasz był bardziej gotowy usłużyć na pogrzebie Saula, niż przekazać mu informację, jaką otrzymał od Pana Boga. Upewnia się, zadaje pytanie Panu Bogu, czy aby się przypadkiem nie pomylił. Ananiaszu, to moje naczynie wybrane. I ja tak o nim myślę. Myślę, że Ananiasz w tym miejscu był bliski śmierci z powodu niezrozumienia i tajemnicy Bożego wyboru. Przecież był bardziej gotowy pochować Saula, niż powiedzieć mu o przyszłości, jaką miał dla tego człowieka Bóg, dla tego mordercy, pierwszego mordercy chrześcijan. Ananiasz był gotowy osądzić. Jezus był gotowy ukazać swoją miłość. Może powinieneś się pomodlić: Panie, przebacz moją niewiarę. Przebacz upór mojego serca. Daj mi serce wrażliwe, miękkie, pełne miłości, przebaczenia, takie jak Twoje. Takie, które kocha. Takie, które nie osądza. Takie, które rozumie Twoją wolę, które rozumie Twoje serce. Boże Słowo, nie sądźcie. Nie będziecie sądzeni. Dziś Pan do części z nas mówi: przestań być ofiarą osądu. Nie przejmuj się, skończ z przejmowaniem się tym, co ludzie mówią o Tobie. Ważne jest to, co ja mówię i myślę o Tobie. Ale części kolejnej z nas Pan Bóg mówi: przestań osądzać. Przestań deptać ludzi. Bądź miłosierny. Bądź człowiekiem miłości. Nie bądź jak Jonasz, tylko 40 dni. I was nie będzie. Boży sługa. Boży prorok. Posłany przez Boga. Rzeczywiście był posłany. Zupełnie nie rozumiał Bożego serca. Co z Twoim sercem? Nie sądź, nie będziesz sądzony. Jaką miarą mierzysz, taką ci odmierzą. Ostatnie pytanie. Czy będzie to miara osądu, czy miara miłości i przebaczenia? Zależy od Ciebie. Zależy ode mnie. Powstańmy. Porozmawiajmy z Bogiem. Dziękuję.